Począwszy od pięknej karnacji, modelek, przez błysk perły, przez fakturę kurdybanu, który okrywa ściany, przez piękny brąz, którego opracowanie cyzelerskie również możemy podziwiać, błysk tego metalu, miękkość płatków azalii. Wszystko ma swoją fakturę, którą no, właściwie można poczuć i to cały czas zachwyca.
Dzieła jego z latami staną się jeszcze o tyle cenniejsze, że zetrze się z nich odblask aktualności, a nabiorą natomiast patyny muzealnej. Wtedy ukażą się w pełnym świetle istotnej swej wartości i trwać będą jako objaw osobliwego mistrzostwa wielkiego artysty.
W 1927 roku tak proroczo pisał o malarstwie Władysława Czachurskiego w swojej książce Henryk Piątkowski. Dziś obrazy artysty oglądać można m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Ja może po prostu pokażę na razie pani te dwa obrazy Czachurskiego, które wiszą tutaj.
Opowie o nich dr Agnieszka Bagińska z działu zbiorów sztuki polskiej do 1914 roku.
To jest nasza sala akademicka, gdzie pokazujemy dwie prace. Jedna to jest to dzieło, czyli Aktorzy przed Hamletem, obraz namalowany przez Czachurskiego, zakończony w 1875 roku, jako taki popis akademickich umiejętności malarskich, naprawdę znakomitego warsztatu, który też później bardzo często był opisywany przez krytyków i doceniony też na wystawach. I dzieło zupełnie inne. Teraz przechodzimy dosłownie na wprost, gdzie właśnie na przeciwnej ścianie wisi taki typowy obraz Czachurskiego ukazujący zamyśloną damę w dawnym kostiumie i też w takim stylizowanym wnętrzu. Więc to jest taka trochę opozycja, którą tutaj budujemy i która moim zdaniem rozciąga się tak pomiędzy właśnie największym kunsztem artystycznym a granicą kiczu, bo też jakby w takim aspekcie no właśnie dzisiaj postrzegane są te obrazy Czachurskiego z głównego nurtu jego twórczości.
Lublin, Stare Miasto. Stojąc plecami do wejścia do Bazyliki Ojców Dominikanów, musimy nieco podnieść wzrok, by na fasadzie kamienicy dostrzec tablicę pamiątkową z napisem, że tu urodził się i mieszkał do 16 roku życia Władysław Czachurski, przyszły artysta-malarz.
Działo się to w Lublinie dnia 22 października 1850 roku o godzinie 8 rano. Stawił się Wiator Czachurski, nauczyciel muzyki, lat 26 mający, w przytomności Zenona Popiela, urzędnika skarbowego lat 35 i Walerego Cedrowskiego, adiunkta gubernialnego lat 30 liczących. Wszyscy trzej w Lublinie zamieszkali i okazali nam dziecię płci męskiej, urodzone w Lublinie dnia 22 września roku bieżącego o godzinie 2 rano z jego małżonki Marianny z Popielów, lat 26 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, dziś odbytym, nadano imiona Władysław Maurycy, a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Wierzbicki z Anną Dunin. Późne spisanie tego aktu pochodzi z niestawienia się ojca. Akt ten stawającym, pisać umiejącym, odczytany, z nami podpisali. Ksiądz Melchior Paśnikowski, wikariusz.
– Rodzice wraz z dwoma synami, starszym Władysławem i młodszym Stanisławem, mieszkali w Lublinie w zimie. Latem przenosili się na wieś do majątku w Grabowczyku, nieopodal Chrubieszowa. Pierwsze dziecięce wrażenia przyszłego artysty mają za tło wiejską, ziemiańską siedzibę, otoczoną świeżo zarysowanym parkiem. Wytworny dworek oddzielał tylko ogród warzywny od traktu Grabowiec-Uchanie. Do Uchań było 10 kilometrów, 8 kilometrów wygonem i przez las do Wojsławic.
Niedaleko. No tak samo, wszystko jest w granicach tych, prawda, 80 kilometrów, tak. Bo to już sąsiednia gmina Uchań.
Waldemar Greniuk, były wójt gminy Grabowiec, historyk i opiekun Izby Pamięci w Grabowcu, mieszka niedaleko dawnej posiadłości Czachurskich.
Jego brat ożenił się z Jadwigą Węgleńską. Brat Stanisław, którego dworek, czyli jego architektoniczna pasja własnoręczna Stanisława Czachurskiego, stoi do dzisiaj i niestety niszczeje. Serce się kraje w Białowodach, w parku. I właśnie wtedy, jak byłem wójtem, udało nam się, dostaliśmy zaproszenie na Zamek Lubelski i była wystawa właśnie obrazu Władysława Czachurskiego. Natomiast dzięki dawnemu dyrektorowi Zamku Lubelskiego, Muzeum Nasalskiego, który pochodził z Małogiaty, czy okazało się, jak spotkaliśmy się, prawda, w rozmowie, no były takie ogromne, myślę, że takie 90 cm na 60 co najmniej, takie piękne zdjęcia, plansze, takie laminowane, zdjęcia tego dawnego dworu w Grabowczyku, pracowni tych przedwojennych, bo te budynki były jeszcze chyba gdzieś do lat 60. najprawdopodobniej. No i oczywiście dzięki panu dyrektorowi udało mi się to uzyskać od niego i to do Grabowca przywiozłem i znalazło się i jest do dzisiaj w Izbie Pamięci, a więc w Izbie Pamięci, gdzie również jest zachowany stolik, przy którym siadał w Grabowczyku, bo był dwukrotnie. Właściwie to on się zaprzyjaźnił bardziej ze Stanisławem niż z Władysławem Sienkiewicz. Potem Władysław namalował oczywiście Jadwigę Sienkiewiczowną. No i tutaj dzięki temu więcej wiemy, bo właśnie w pamiętnikach możemy doczytać, że jeździli do Polityłów. Polityło to hrabia, hodowca ogierów, arabskich koni w Wojsławicach. Tego dworu niestety nie ma. I pisze właśnie o tych malowniczych pagórkach, wąwozach Dańczypola. Tak, ale również o gliniskach. O jednym z najstarszych grodzisk, najbardziej takich widokowych, gdzie jest zachowany wał ziemny z VIII wieku. Tam mogę jakieś tam legendy, inne to już cała historia, prawda? A to są również te piękne obrazy Władysława Czachurskiego. I tutaj no, możemy rysunki jego z tej szkoły monachijskiej, to chyba nawet z tej wystawy pamiętam. O właśnie, to jest cała ta wystawa, która tutaj była w 2001 roku, 3 października, proszę, w sali Zamku Lubelskiego. Także mi zostało zaproszenie. Ja to gdzieś kupiłem w starocie na jakichś targach, bo ja lubię jeździć na takie różne lubelskie te targi, co są w ostatnią niedzielę miesiąca. Tam jakieś za kilkadziesiąt złotych, taką właśnie książkę przedwojenną Władysław Czachurski. I tutaj Henryka Piątkowskiego to jest akurat. Że tak.
Dworek Czachurskich otaczały pofalowane wzgórzami i dolinami tereny. Niewątpliwie artysta jako dziecko wspinał się na zamkową górę i wchodził do tajemniczych lochów łączących dawny zamek z pobliskim Dańczypolem. Później tereny te Czachurscy będą pokazywali Henrykowi Sienkiewiczowi. Ale jak pisze Henryk Piątkowski, gdy Władysław kończy 11 lat, zaczyna edukację w gimnazjum w Lublinie. Jest dobrym uczniem. Poza pracą szkolną zajmuje się gorliwie muzyką pod okiem ojca, który nauczył go gry na fortepianie. Talent plastyczny odkrył u Władysława profesor rysunku i kaligrafii Witold Urbański. Zamiłowanie do malarstwa z czasem przerosło to do muzyki. To trudny czas dla szkolnictwa. Tuż po upadku Powstania Styczniowego Zaborca rozpoczyna nasiloną rusyfikację. Rodzice zdecydowali się wysłać syna na dalszą naukę do Warszawy, do szkoły rysunkowej Rafała Hadziewicza. Czachurski opuszcza szkołę jako jeden z najlepszych uczniów. Kolejnym stopniem w karierze malarskiej jest Akademia w Dreźnie. Studiuje tam niecały rok. We wrześniu 1869 roku Czachurski przenosi się do Monachium. Podobnie jak Jan Matejko, jest uczniem profesora Anschutza. Po każdym semestrze zdobywa brązowy medal. Odznaczone studium Tyrolczyka nabywa do swoich zbiorów sam dyrektor Akademii, Wilhelm von Kaulbach. Czachurski przechodzi przez szkołę profesora Wagnera i Karla von Pilotiego, najwspanialszych nauczycieli. Nie kopiuje ich jednak, tylko idzie własną artystyczną drogą.
Faktem jest, że Czachurski na początku współpracował z Józefem Brandtem i Brandt udzielał mu swojej pracowni. Zresztą wielu artystów korzystało z tej pracowni. To chyba była największa pracownia spośród polskich artystów w Monachium. Tam były także wysmakowane dzieła sztuki, dzieła rzemiosła artystycznego, wyposażenia wojskowego, stroje, broń. No właściwie wszystko, czego artysta używał w swojej pracy. Przez jakiś czas Czachurski pracował wspólnie z Brandtem, korzystając z jego pracowni. Potem założył swoją własną pracownię.
Wnętrze jego pracowni w niczym nie przypomina tego, co o pracowniach dziś myślimy. A jak wyglądało? Mówi kurator wystawy Monachijczycy w Muzeum Narodowym w Lublinie, dr Andrzej Frejlich.
My tutaj na naszej wystawie zaaranżowaliśmy w taki sposób umowny 3 pracownie. Tu stoimy przed pracownią właśnie Władysława Czachurskiego. Trochę wygląd rozmija się z naszym wyobrażeniem o pracowni artystycznej. Bo to jest bardziej
absolutny
salon.
Absolutny ład. No właśnie, salon.
Salon i to salon bardzo okazale wyposażony. Bo tak naprawdę poprzez to miejsce, do którego przychodzili goście, artysta manifestował swoją pozycję społeczną, pozycję artystyczną, no i promował siebie jako twórcę. Jak ważną rolę w życiu artystycznym, ale też na tym rynku sztuki odgrywały te pracownie, może świadczyć fakt, że te pracownie były odwiedzane przez bardzo takich znamienitych gości, na przykład władca Bawarii, książę Jutpold Wittelsbach, bywał w pracowni Czachurskiego, bywał u Brandta, bywał u Wierusz Kowalskiego, przychodził popatrzeć, co aktualnie mistrz maluje, ale także spędzić przyjemnie czas na rozmowie właśnie z artystą. I wielu ludzi z towarzystwa odwiedzało te pracownie. To były takie salony kulturalne także.
O pracowni Władysława Czachurskiego tak pisał młodopolski poeta Kazimierz Przerwa-Tettmajer.
W atelier Władysława Czachurskiego zastałem tylko jedną małą główkę na sztalugach. Reszta w świat poszła. Malarz ten, którego obrazy zdobyły sobie sławę nadzwyczajną finezją wykonania, ma pracownię taką jak obrazy, które z niej wychodzą. Bardziej eleganckiej, bardziej wykwintnej wyobrazić sobie niepodobna. Na jednej ścianie wspaniały gobelin, na drugiej vis-a-vis prześliczny, oryginalny dywan perski, mieniący się pod światło jak skóra lamparcia. Na trzeciej ścianie wprost okien zegar stylowy. Jeden zapewne z pierwszych, stary w ogóle. W pracowni tej wszystko się świeci, jak przed mym oknem w tej chwili rozzłocone słońcem morze. Jest to przybytek artystycznego wykwintu.
Zachowały się opisy jego pracowni, które właśnie mówią, że tam się wszystko świeci, że tam są takie cenne rzeczy, historyczne obiekty i właśnie kunsztowne meble, i że to jest takie wszystko wykwintne, jak sam Czachurski i jego obrazy, więc one były w Monachium, w jego pracowni, mieszkaniu. Niektóre z tych przedmiotów zachowały się do dzisiaj, a w Grabowczyku, gdzie również malował, powstawały portrety, które nie wymagają aż takich rekwizytów, więc tam Czachurski mniej ich używał.
Brata malował w stroju, takim historycznym.
Tak, i to właśnie w takim ulubionym XVII-wiecznym stroju. Strój Van Dyka i epoka tego malarza, jego sposób portretowania był tą największą inspiracją dla Czachurskiego. On pisze wręcz o tym, jak chodzi w Monachium do Nowej Pinakoteki, żeby oglądać najlepsze portrety Van Dyka i wręcz szuka w jego rysunkach jakichś konkretnych elementów stroju, takich dosłownie drobiazgów, które mógłby też umieścić w swoich obrazach.
Właściwie można powiedzieć, że portrety rodzinne, czyli albo takie portrety, które powstawały niejako z pobudek prywatnych, to są chyba najlepsze prace Władysława Czachurskiego. To, co sprzedawał i co cieszyło się wielkim zainteresowaniem kolekcjonerów, odbiorców generalnie, ale także kunsthändlerów, tych pośredników na rynku handlu dziełami sztuki, to były takie prace, które zdaniem krytyków reprezentują trochę niższy poziom artystyczny. No, są pracami, które powstawały z powodów komercyjnych. One są takie mniej twórcze. To jest bardzo biegły artysta, z dużą sprawnością maluje i to też zyskało mu dużą popularność, ale jednak te prace, które tworzył nie na rynek, tylko z pobudek prywatnych, na pewno prezentują wyższy walor artystyczny, na przykład portrety brata.
Rzeczywiście w pewnym momencie Czachurski podjął taką decyzję, która wynikała z różnych czynników, ale wydaje mi się przede wszystkim z kwestii rynkowych. Musimy pamiętać, że Monachium w tym czasie jest bardzo silnie rozwiniętym miejscem sprzedaży sztuki, gdzie funkcjonują nie tylko lokalne salony, galerie i różnego typu oficjalne wystawy, które rodzą się pod koniec XIX wieku i powstają ich różne jakby odłamy, grupy artystyczne, ale też tam przyjeżdżają kupcy i marszanci z zagranicy, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych i szukają obrazów, które mogliby kupić i dobrze sprzedać. To są już bardzo rozbudowane sieci handlu sztuką pod koniec XIX wieku i Czachurski też opisuje sytuację z wizyt kupców w swojej pracowni i rzeczywiście po roku 1879, kiedy po raz pierwszy na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium pokazał swój obraz, on mówił o nim czasami Biała Dama, ale to jest obraz Czy chcesz róże? Obecnie on się znajduje w Narodowej Galerii we Lwowie. Zorientował się, że to jest taki typ, taka konwencja, która rzeczywiście najbardziej odpowiada marszandom i jego przyszłym klientom. I dlatego, wydaje mi się, wykorzystał swoje umiejętności, takie bardzo dobrze wyszkolone, żeby jak najlepiej realizować założenia tej tematyki. Możemy tutaj mówić o takim rodzajowym malarstwie historycznym, bo kostium rzeczywiście jest dawny, ale sam temat raczej służy temu, żeby się podobać klientom, zamożnym osobom, które rzeczywiście już z biegiem lat składały dużo zamówień u Czachurskiego, do tego stopnia, że częściowo je odrzucał.
Doktor Monika Bryl, ekspertka rynku sztuki, co jakiś czas w domu aukcyjnym, w którym pracuje, może z bliska podziwiać dukt pędzla i migotanie światła na atłasowych sukniach malowanych przez Czachurskiego dam.
Jest to ogromna rzadkość. Czachurski należy do jednych z najbardziej gorących nazwisk na rynku aukcyjnym i właściwie zawsze cieszył się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów. Tak było już za jego życia. On sprzedawał swoje obrazy, które malował. Malował dosyć wolno. One są bardzo wypracowane, dlatego powstawały 3 do 4 obrazów w roku i od razu je sprzedawał bardzo często z pracowni i bardzo często te obrazy trafiały już w ręce kolekcjonerów z Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych i właśnie Dama z książką jest takim obrazem, który prawdopodobnie z monachijskiej pracowni artysty trafił wprost do kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych i dopiero teraz został przez nas sprowadzony stamtąd i jest prezentowane na wystawie. Te najbardziej wypracowane, piękne kompozycje należą do rzadkości. One bardzo rzadko pojawiają się w sprzedaży, dlatego każdy z nich jest bacznie wypatrywany przez kolekcjonerów. No i kiedy pojawi się w ofercie domu aukcyjnego takie płótno, zwraca uwagę, kolekcjonerzy się zjeżdżają, żeby na żywo je obejrzeć. Obrazów, które są notowane Czachurskiego, jest około kilkudziesięciu. W ciągu 30-letniej historii polskiego rynku sztuki było oferowanych kilkadziesiąt, chyba około 60 jego obrazów. Jest ich bardzo mało i stąd właśnie są te ceny. W latach 90. ceny takich płócien to było kilkadziesiąt tysięcy, 45, 80 tysięcy. Natomiast już na początku lat 2000 padły dwa niebagatelne rekordy, dwa płótna. W naszym domu aukcyjnym sprzedały się powyżej miliona złotych. To był chyba rok 2000-2001. Więc dzisiaj, kiedy takie obrazy pojawiają się, no to już właśnie cena wywoławcza to jest rząd kilkuset tysięcy złotych, natomiast dama z książką jest wyceniona na 1 200 000. Natomiast malarstwo Czachurskiego ma taką cechę, że ono odpowiada, jeżeli chodzi o oczekiwania kolekcjonerów. Przede wszystkim jest to marka artysty, nazwisko artysty. Druga rzecz jest wartość artystyczna danego płótna, danego dzieła. Trzecie to jest taka pewna dekoracyjność. Czyli to, czy obraz jest po prostu przyjemny, czy ładnie się prezentuje we wnętrzu. I to wszystko spełnia malarstwo Czachurskiego.
Te kobiety tak pięknie wymalowane w tych sukniach atłasowych, których materiały błyszczą, buty błyszczą, ale to jest z tak fotograficzną dokładnością.
Ta wielka dokładność była tym elementem przemawiającym do widzów, takim przekonującym z jednej strony. Z drugiej strony pokazywała to, jak znakomicie Czachurski opanował warsztat malarza historycznego, co zresztą widać nie tylko w tych przedstawieniach z młodymi kobietami, ale również w tym kluczowym dziele Hamlet Polski. Czachurski skończył Akademię Monachijską, był uczniem znanego malarza historycznego, takiego guru tego środowiska, czyli Karla Pilottiego, z którym też się przyjaźnił, od którego czerpał też rady, chociaż wybierali zupełnie inne tematy, ale miał znakomicie opanowany i rysunek, sposób komponowania, też różne etapy pracy nad dziełem. Ono nie powstawało od razu, tylko należało odbyć liczne studia, na przykład z modelkami. Czachurski w swoim dzienniku wiele razy pisze o modelkach. Wcześniej też w przypadku Hamleta oczywiście pracował z modelami, bardzo krytycznie też podchodząc do ich umiejętności pozowania, więc to była taka praca z żywym ciałem, które on też z wielkim trudem i wieloma poprawkami umieszczał na płótnie. Ale poza tym studiowaniem postaci oczywiście, gdy patrzymy na jego obraz, od razu widać, jak wielką rolę grają przedmioty. Te rekwizyty czy stroje, które są albo stare, albo pochodzą z dawnych epok. Tutaj w przypadku tych dwóch obrazów możemy mówić o wieku XVI, XVII, więc Czachurski rysował stare przedmioty, wykonywał takie przerysy, kalki ze zbiorów muzealnych na przykład. Chodził po antykwariatach, gdzie kupował stare przedmioty, czy to zegary, czy jakieś dywany, i one wszystkie tworzyły taki osobny świat, taką nakładkę na to miejsce, gdzie pracował, gdzie mieszkał, która razem tworzyła tą atmosferę dawnego czasu i właściwie takiego trochę bez czasu, ponieważ razem z tymi postaciami pokazanymi we wnętrzach mamy taki zamknięty, dawny, nieosiągalny świat, który przywołuje nam tutaj artysta.
Śmierć ojca w 1877 roku sprawia, że Czachurski spędza aż rok w Grabowczyku. Tu maluje martwe natury do dworku oraz portrety, w tym kolekcjonera Ignacego Milewskiego, hrabiego Tyzenhausa czy biskupa Baranowskiego. W 1879 roku artysta wraca do Monachium, by wziąć udział w drugiej wystawie wszechświatowej sztuki w Monachium. Wystawia na niej obraz Czy chcesz róże i Hamleta. Choć Hamlet początkowo zostaje przyćmiony powodzeniem, jakie wywołuje dama, to międzynarodowe jury przyznaje złoty medal drugiej klasy właśnie za Hamleta.
To było podczas pobytu w rodzinnym Grabowczyku, kiedy dotarła do niego wiadomość o medalu na wystawie. Aktorzy przed Hamletem, czy też aktorowie przed Hamletem, to był obraz, który przez kilka lat nie mógł się doczekać takiego dużego uznania, ponieważ Czachurski po długiej, takiej ciężkiej pracy nad nim, on zakończył ją w 1875 roku, a po 4 latach ten obraz został pokazany na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium. I tam został nagrodzony złotym medalem drugiej klasy. I można powiedzieć, że to był początek takiej wystawowej kariery Czachurskiego, bo to otwierało mu drzwi na kolejne wystawy, też oczywiście możliwości sprzedaży, ale wówczas właśnie w Polsce zainteresowano się konkretnie tym obrazem, może nie całą twórczością Czachurskiego, i on później natychmiast właściwie został przewieziony do Warszawy, gdzie pokazywano go na wystawie w prywatnym salonie galerii Józefa Ungra. I tam był po raz pierwszy pokazany polskiej publiczności i polskim krytykom też. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle popularność, można to tak nazwać, tematów szekspirowskich wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, to akurat w tym czasie ona była duża. Aleksander Gierymski też malował sceny z Szekspira. Czachurski był zafascynowany jego twórczością. Mówił o tym, że to jest jego ulubiony poeta i podoba mu się w nim bardzo takie wyważenie emocji postaci, które też jakby nie zawsze odpowiada temu wizualnemu światowi, który on tworzy. Więc z jednej strony pewna taka, nie wiem, moda na tematykę, a z drugiej na pewno własne zainteresowania Czachurskiego. W Akademii było to zorganizowane, tak jak zresztą w wielu innych szkołach, w ten sposób, że artyści wykonywali takie szkice kompozycyjne na zadane tematy przez profesorów albo z jakiejś konkretnej literatury, Biblii, antyku, i on też wcześniej przygotował taki szkic, scenę z Kupca Weneckiego, więc na pewno tak, to pokazuje takie trendy ogólne, które w tym czasie w Akademii panowały, ale też warto zaznaczyć może, że ta tematyka szekspirowska, czy osadzenie szekspirowskich postaci, przynajmniej właśnie Kupca Weneckiego, czy na przykład Roma i Julii, było bliskie też ze względu na podróże do Włoch, jakby Wenecja, Werona, to są te miejsca, w których on bardzo chętnie przebywał i też w pewnym sensie odnajdywał tam te ślady wymyślone, jego ślady szekspirowskich bohaterów.
Wracając do tej pracowni salonu, też bardzo różne strategie przyjmowali ci artyści. Czachurski nie pokazywał zbyt wielu dzieł w swojej pracowni, bowiem, tak jak pisali ludzie, którzy odwiedzali, zamysł był taki, żeby pokazywać pracownię jako świadectwo statusu materialnego i pozycji społecznej tego konkretnie artysty, ale też uświadamiać im, że właściwie artysta nie ma niczego na składzie do zaoferowania. Jeżeli chcesz coś kupić, to musisz zamówić i poczekać, aż dzieło się wykona, aż się namaluje. Korzystali też z pomocy wyspecjalizowanych kunsthändlerów, jakich nazywamy, i takich agentów, których mieli na przykład Czachurski. Nie tylko w Monachium, ale miał w Londynie, miał w Nowym Jorku, bo to jest okres, kiedy już polscy artyści zaczynają sprzedawać swoje dzieła za oceanem. Władysław Czachurski, głównie portrety właśnie tych takich wystylizowanych dam o takich tkliwych tytułach. Czytająca lis, zamyślona, jakaś tam jeszcze tego typu prace.
Artyści, w tym Czachurski, bardzo często powtarzali swoje kompozycje, bo my może jako goście muzeum jesteśmy przyzwyczajeni, że autentyk jest jeden, oryginał jest jeden i on wisi w muzeum. Natomiast życie wyglądało w ten sposób, że kompozycje, które cieszyły się największym powodzeniem, najbardziej się podobały, były przez wielu artystów, szczególnie tych, którzy malowali na zamówienie klienteli, powtarzane. przypadku Czachurskiego też. On czasem zmieniał pewne detale, natomiast to jest też taka rzecz, która nas nie dziwi, nas marszandów i kolekcjonerów. Tak było z jego jednym z najsłynniejszych obrazów, Czy chcesz różę? To jest obraz, który jest we Lwowie, natomiast w Agrze była też sprzedawana replika autorska tego obrazu, czyli po prostu powtórzenie tej kompozycji. Replika. No, to też jest piękna, ukończona kompozycja tego artysty, więc...
Ale rozmiarem się pewnie różni.
Jest mniejsza od tego obrazu z Lwowskiej Galerii, natomiast no, znakomity, piękny obraz. To wydaje mi się, że jeden z najpiękniejszych obrazów Czachurskiego, który był na rynku.
Oczywiście te komercyjne aspekty jego działalności były poruszane, zwłaszcza już tak na samym przełomie XIX i XX wieku. To było zauważalne, że on produkuje swoje obrazy na rynek. Mówiąc produkcja, nie mam tutaj na myśli jakiejś wielkiej liczby obrazów, bo ich tak naprawdę nie powstawało wiele. One wymagały też dużych nakładów pracy i czasu. Ale myślę, że takim poważniejszym zarzutem, który rzucił cień na nawet dzisiejsze postrzeganie sztuki Czachurskiego, a narodził się tak około właśnie 1879 roku, był zarzut o kosmopolityzm. To znaczy, że artysta, który ma tak dobre umiejętności i znajomość realiów historycznych, oddawania przedmiotów z tego czasu, no i takie umiejętności komponowania, nie zajmuje się sztuką narodową, można powiedzieć, takimi tematami, które mógłbyś wpisać się w ideologię na przykład walki o odzyskanie niepodległości, po prostu chodziło o treści patriotyczne, tylko właśnie wybiera tematy takie jak Szekspir albo właśnie z czasów Van Dyka. Więc to był taki zarzut, który wyrzucił w pewien sposób Czachurskiego z głównej opowieści o sztuce polskiej właśnie tego czasu. Kiedy mówimy o Brancie, o Matejce, czy różnych mniejszych nawet nazwiskach, które służyły jakoś sztuce patriotycznej i sprawie narodowej, to Czachurski się tam nie pojawia.
Jak pisze Henryk Piątkowski w książce o Czachurskim, zarzucano brak psychologii w obrazach Czachurskiego. Jeżeli bohaterki jego kompozycji nie wyrażają całej gamy uczuć, to wypływa to z granic, jakie sobie zakreślił. Wątkiem jest u niego przede wszystkim wdzięk postaci kobiecej, a roztacza się on w tej sferze życia, która nie dozwala nawet na zbyt silne objawy uczuć. Świat wytworzony przez naszego mistrza jest jakimś wymarzonym Eldorado szczęśliwości, beztroski, wiecznej pogody, ciągłego uśmiechu i wytworności. Te zaczarowane księżniczki w atłasowych szatach bawią się każdą drobnostką. Kwiatkiem, naszyjnikiem, książką, mandoliną. Bawią się rozmową, gdy są w towarzystwie. Bawią się życiem. To już taki świat wskrzeszony wolą artysty z pożółkłych kart kronik i pamiętników historycznych.
Myślę, że bardzo ciekawym tematem jest właśnie to, w jaki sposób Czachurski przedstawia kobiety pod koniec XIX wieku. Gdy przyjrzymy się kilku takim obrazom, czy kilkunastu, widzimy piękne, młode kobiety o takim dość bezmyślnym wyrazie twarzy, które właściwie no, trzymają jakieś rekwizyty albo listy, książki, patrzą w okno, które ukazane są właściwie jak takie żywe lalki, co stoi w kontraście do tego, jak duży był udział kobiet w życiu i społeczeństwie już końca XIX wieku. Więc można się zastanawiać, dlaczego Czachurski jakby wraca do takiej przedmiotowej roli kobiet, pokazuje je w ten sposób, tak jakby były elementami wystroju pomieszczenia, co nie zgadza się już z jego czasami, więc wraca do dawnych dziejów i jak to jest odbierane przez widzów na wystawach, czy przez klientów, którzy kupują obrazy. Czy to jest jakiś taki utracony mit, do którego się wraca jakoś w myślach, czy to są obrazy malowane dla mężczyzn na przykład. Nad takimi rzeczami, które już dotyczą właśnie samej wizualności tej decyzji, można się tutaj zastanawiać. Myślę, że do ciekawych wniosków tutaj niektórzy interpretatorzy mogliby dojść. Nigdzie nie pojawiają się wzmianki o związku z jakąś kobietą. Wierszyk o tym, że nie lubił kobiet, a kobiety malował, no to jest pewnie jakieś przerysowanie tej jego postawy, bo szanował i znał wiele kobiet. Przykład no, kobiety z rodziny, ale na przykład też żona Józefa Branta, z którą był w bardzo dobrych relacjach, czy Władysława Schernera, innego artysty z Monachium. Po prostu no, tego aspektu życia nie zrealizował nigdy. Nie założył rodziny. W tym czasie początków rozwoju kariery to była bardzo towarzyska osoba i uczestniczył w różnych kolacjach, imprezach, spotkaniach w różnym gronie, gdzie także grywano. On też grywał na cztery ręce, kupował nuty, wydzierżawił pianino, ciągle chodził na kawę do jednego lub drugiego swojego kolegi, więc to było takie aktywne towarzyskie życie. To też było ze względów takich, powiedzmy, no, zarobkowych potrzebne. Ale później, w miarę jak jego pozycja się ustabilizowała, to można powiedzieć, że samotne życie wiódł, no, z dużym tym elementem pracy artystycznej, a najważniejszymi osobami na pewno byli dla niego członkowie rodziny, matka i brat Stanisław, w których przeżył, wiadomo, i też bardzo ciężko przetrwał ich odejście i w pewnym momencie również sprzedaż rodzimego Grabowczyka. Więc myślę, że to było samotne życie skupione na pracy, ale też z miłymi chwilami takiej swobodnej podróży i odpoczynku. Czachurski w pewnym momencie przyznawał, że on nie potrzebuje ludzi i on też w pewnych momentach to przyznawał, że jego życie było momentami bardzo już nudne, w tym sensie, że jednostajne.
Jak pisze Piątkowski, śmierć ukochanego nad wszystko brata w 1904 roku oddziałała nadzwyczaj silnie na organizm Czachurskiego. W życiu jego nastąpił znamienny zwrot. Dotychczas co roku w porze letniej spędzał kilka miesięcy we wspólnym z bratem majątku, Grabowczyku. Po jego śmierci postanowił zlikwidować swoje interesy w kraju i na stałe osiąść w górskiej miejscowości w okolicach Monachium. W tym celu kupił odpowiedni grunt i w ostatnich kilku latach życia zajmował się planami domu, który pragnął postawić. Projektu tego nie doprowadził jednak do skutku.
Stoimy przed tą umownie zaaranżowaną pracownią. W tle widzimy zdjęcie Karla Teufla, prezentujące nam tą pracownię, ale z przodu widzimy meble. Krzesło obite kurdybanem, ten nożycowy fotel. To oczywiście jest taki mebel historyzujący, ale nawiązujący do tych mebli renesansowych jakoś. To krzesło widzimy na zdjęciu Karla Teufla.
To jest dokładnie.
A faktycznie to jest to.
To samo krzesło. No i widzimy tapiserię z przełomu XVI-XVII wieku. Te rekwizyty, te elementy wyposażenia pracowni przebijają się nie tylko w fotografiach Karla Teufla, ale widzimy je na wielu obrazach Władysława Czachurskiego, na przykład te jego pięknie wystylizowane damy często siedzą właśnie na tych meblach, a w tle możemy oglądać czy to tą tapiserię, czy inne dywany, które wisiały na ścianach pracowni Czachurskiego. Przedmioty wyposażenia pracowni Czachurskiego przetrwały w rodzinnych zbiorach i w ostatnich latach trafiły do muzeów. Na przykład ta tapiseria jest naszą własnością, własnością Muzeum Narodowego w Lublinie, bo od spadkobierców tej rodziny otrzymaliśmy ją w darze. Z kolei Muzeum w Hrubieszowie, które pielęgnuje pamięć o artyście, bo Grabowczyk leży w pobliżu Hrubieszowa, otrzymało te dwa meble, krzesło i fotel.
Cud świętego Walentego. Władysław Czachurski namalował, no to jest ten święty Walenty, od wiadomo, od dzisiaj walentynek, od zakochanych, bo to też podobno choroba praktycznie.
Epileptyków.
Właśnie tam jest to uzdrowienie. Święty Walenty jako gdzieś tam w dalekiej włoskiej Umbrii, prawda, uzdrawia tego chłopca, którego uczył z tej epilepsji. No i taki ten obraz, bardzo wymiarowo też duży, znalazł się tutaj w Grabowcu, a był w kościele. Najprawdopodobniej był to jakby podziękowanie Władysława Czachurskiego po śmierci rodziców, po tym pogrzebie matki i ojca. Także taki ślad, jeden jedyny ślad po tym został. Rodzice Władysława mają tablicę tutaj w kościele naszym parafialnym, w kaplicy po lewej stronie. Natomiast są pochowani na tym cmentarzu naszym grabowieckim. W tym grobie również został pochowany lekarz, który dożywał w Grabówczyku przy rodzicach, a był lekarzem oddziałów Powstania Styczniowego. Malutka tabliczka tylko i tam możemy się doczytać. Prochy Władysława zostały tutaj sprowadzone, trumna właściwie, cała została przez Jadwigę, czyli tą szwagierkę, i jest pochowane razem z rodzicami Władysław Czachurski.
Tak pisze Henryk Piątkowski w swojej książce o Czachurskim. Zmarł nagle i niespodziewanie 12 stycznia 1911 roku w pracowni w Monachium, bez cierpień i nie chorując. Ciało jego sprowadzone staraniem bratowej Jadwigi do kraju spoczęło na cmentarzu w Grabowcu, w grobie rodzinnym przy rodzicach i bracie.
Wielu artystów, których dzisiaj oceniamy właśnie jako takich polskich twórców, którzy podejmują w swoich obrazach polską tematykę historyczną i tak dalej, właściwie dokonało podobnych wyborów co Czachurski, które też wynikały z chęci zrobienia swojej własnej marki. Tak jak Brandt jest batalistą i te obrazy, tą tematykę z nim kojarzymy, jak Maksymilian Gierymski malował pejzaże, które też przylgnęły do niego jak taki znak rozpoznawczy, właśnie polska przyroda, to Czachurski wybrał mniej popularną niszę. Też to, że prowadził takie samotne życie, znaczyło jednocześnie to, że nie błyszczał wśród artystów, że nie domagał się też udziału w wystawach, chociaż tak naprawdę mógłby zaznaczać swoją wysoką pozycję, bo był doceniony też jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. To była taka honorowa profesura, którą otrzymał, i Czachurski też był jakby aranżerem, czy kimś takim jak komisarz, jeśli chodzi o różne części polskie wystaw międzynarodowych. Na przykład w Berlinie w 1891 roku on odpowiadał za ten pierwszy w historii w ogóle polską część ekspozycji. Wcześniej też podobne prace wykonywał w Wiedniu i w Monachium. Także wracam do wątku, który się nam tutaj przewija cały czas, czyli do tego narodowego zadania, które artyści też oczywiście pełnili, tak jak pisarze, poeci tego czasu, to Czachurski jakby walczył o polską jakby tożsamość, kulturę właśnie w inny sposób, nie za pomocą treści swoich obrazów, tylko poprzez organizowanie czy zapraszanie artystów polskich na wystawy i wspieranie właśnie takich inicjatyw, więc to można oceniać jako taki jego wkład w kulturę narodową.
Parter, wyjście z budynku. Ground floor. Exit from the building.